Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś chciałem, żebyśmy porozmawiali o pierwszych miesiącach i latach okupacji zarówno tej hitlerowskiej, jak i tej sowieckiej terytoriów polskich, a właściwie też o pierwszych zbrodniach i o pierwszych represjach i o tym, jak wyglądała ta sytuacja, szczególnie w latach 1940-41. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Grzegorz Berendt, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jeśli mielibyśmy powiedzieć tak trochę rocznicowo, 27 grudnia mamy Wawer, który staje się symbolem tych represji, choć historia robi wrażenie dość banalne. No, mamy do czynienia z zbrodnią, jak się wydaje, o podłożu kryminalnym, na którą Niemcy reagują z wielką brutalnością.
Aczkolwiek tutaj mówimy o zdecydowanie warszawsko-centrycznym spojrzeniu na politykę represyjną okupantów. Wawer przez kilka dekad był bez wątpienia tym wydarzeniem, był tą zbrodnią, którą wprowadzono do społecznej świadomości. My na Pomorzu, na terenach, które wcielono do Rzeszy, wiemy, że te krwawe zbrodnie, których ofiarą padły tysiące osób, obywateli polskich, rozpoczęły się znacznie wcześniej.
I były na zdecydowanie większą skalę, o czym dziś mówimy, przede wszystkim podkreślając tę zbrodnię pomorską.
Tak jest. Zdecydowanie kilkadziesiąt tysięcy ofiar padło w październiku, w listopadzie 1939 roku, a więc jeszcze na kilka tygodni przed tym, zanim doszło do owej zemsty, zbrodni zemsty dokonanej w Wawrze.
No dobrze, ale to jeśli patrzymy na tą pewną chronologię, no to mamy jeszcze podobne wydarzenie, czyli pierwszą publiczną egzekucję w Warszawie, w dzielnicy żydowskiej, gdzie dochodzi do zabójstwa, z tego co pamiętam, granatowego policjanta, i w odwecie na to pierwszą publiczną egzekucję głównie obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. Mamy Busko, które zdaje się, z tego co pamiętam, też poprzedza Wawer. No i oczywiście na samym początku grudnia zaczynają się Palmiry, czyli które no, nieporównywalne w skali do tego, co dzieje się tutaj w Jaśnicy, ale są tym ważnym dla generalnej guberni symbolem tych masowych represji wobec inteligencji.
W ramach tej swoistej licytacji, gdzie, kiedy wcześniej i więcej, no, trzeba by zacząć się jeszcze od zbrodni na ludności cywilnej dokonywanych już we wrześniu, które również pochłaniały setki ofiar, bo na przykład w takim Przemyślu, gdy mówimy już o żydowskich obywatelach, według informacji we wrześniu zamordowano 600 osób, a takich miejsc, gdzie mordowano i cywilów, i wojskowych, było więcej, bo jeżeli mówimy o wojskowych, to taką klasyczną zbrodnią wojenną na jeńcach wojennych był mord dokonany przez Wehrmacht na 200 żołnierzach w świętokrzyskim Ciepielowie i tak dalej, i tak dalej. Ten element polityki niemieckiej zasygnalizowany przez Hitlera w końcu sierpnia wobec naczelnego dowództwa niemieckich sił zbrojnych, no, od 1 września był urzeczywistniany. On mówił o tym, żeby brutalnie rozprawiać z żywą siłą polskiego przeciwnika, a w końcu 1 września w swoim przemówieniu na początek wojny wskazywał, że wprawdzie on był gotów i jest gotów stosować wszystkie zasady cywilizowane prowadzenia wojny lądowej, ale wobec zbrodni, której dokonali Polacy, miał tu na myśli prowokację gliwicką, no nie można tych ogólnie przyjętych zasad stosować, i jego podwładni, szeroko rozumiani, taką brutalizację wojny od 1 września stosowali. Więc przykłady, które padają tutaj w naszej rozmowie, wpisują się doskonale w charakter wojny zapowiedziany i niejako legitymizowany przez wodza III Rzeszy już od ostatnich dni sierpnia i od pierwszego dnia konfliktu niemiecko-polskiego.
Myśmy kiedyś poświęcili taką audycję, próbując odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy ten Rubikon został przekroczony i dlaczego tak naprawdę udało się, mówiąc najkrócej, do tego doprowadzić, mimo tego, że przypomnę, że wojna nie jest rozstrzygnięta, nikt jeszcze tak naprawdę ani w Niemczech, we Francji czy w Anglii nie wie, jaki będzie koniec tej wojny, gdy tymczasem tu na wschodzie, czyli w Polsce, ten Rubikon jest przekraczany, rzeczy, które no, wykraczają poza to, do czego narody przyzwyczaiły się chociażby podczas I wojny światowej. Choć oczywiście pewne podobieństwa istnieją. I przypomnijmy, że tym ważnym elementem, o którym chciałem wspomnieć, jeśli chodzi o właśnie Wawer, czy Busko, czy późniejsze wydarzenia, jest ta niemiecka zasada brania zakładników, która jest takim ważnym elementem ich polityki okupacyjnej i która przybiera w latach okupacji na terenie Generalnej Guberni formę zupełnie kuriozalną. Dlatego, że mamy do czynienia właściwie z niezwiązaniem tego faktu brania z zakładników z jakimikolwiek wydarzeniami, czyli mówiąc najkrócej, zawsze istnieje jakaś pula więźniów, która czeka na rozstrzelanie tylko i wyłącznie, jeśli okaże się, że w tym czasie dojdzie do jakiegoś zdarzenia wymierzonego w niemieckie władze okupacyjne.
Na pewno jest tak, że w okresie I wojny światowej, czy z okresu I wojny światowej możemy przywołać wiele sytuacji, kiedy to wojsko, czy oddziały państw centralnych, czy oddziały rosyjskie na terenie Polski dopuszczały się różnych zbrodni wojennych. Chociażby najbardziej znana zbrodnia dokonana przez oddziały niemieckie w Kaliszu od razu na początku I wojny światowej. Więc to jest taki w pewnym sensie nieuchronny, tragiczny element każdego konfliktu zbrojnego, gdy do pewnego stopnia sytuacja w danym miejscu zależy od woli opanowania emocji konkretnego dowódcy. Na pewno natomiast II wojna światowa i ta okupacja niemiecko-narodowo-socjalistyczna tym różniła się od realiów poprzedniego konfliktu, iż tu zakładano eksterminację, prześladowanie całych warstw społecznych, całych kategorii społecznych, nie tylko poprzez ich na przykład rozbrojenie w wyniku uwięzienia, internowania, ale przyjęto eksterminację jako środek realizacji polityki państwowej. To było zbrodnicze nowum w działaniach państwa niemieckiego i w doświadczeniu mieszkańców ziem polskich w kontakcie właśnie z instytucjami państwa niemieckiego. W takiej skali uderzenia w ludność cywilną czy zbrodni wojennych jednak nie było na początku tamtego poprzedniego wielkiego konfliktu zwanego Wielką Wojną. Tu widać wpływ przejęcia władzy przez ludzi o zupełnie nowej mentalności, którzy odrzucili tradycyjny system wartości, a nawet tych norm prawnych wypracowanych jeszcze przed 1914 rokiem. Właśnie norm regulujących sposób traktowania jeńców i ludności cywilnej na podbitym terytorium przeciwnika.
No dobrze, ale to tu wyprzedził pan trochę moje pytanie, bo chciałem spytać o to, na ile polityka okupacyjna na terenach polskich jest tą okupacją armii. I teraz pytanie, do którego momentu? A od którego momentu staje się elementem właśnie narodowo-socjalistycznej polityki wobec terenów wschodnich?
Z formalnego punktu widzenia armia niemiecka zarządza zajętymi terytoriami polskimi do ostatniej dekady października 1939 roku. Natomiast jakieś dwa tygodnie wcześniej rozstrzyga się formalnie to, jak te zajęte polskie tereny, ta połowa przedwojennego polskiego terytorium ma być administrowana po ustaniu tej wojskowego zarządu. bowiem już między 6 a 8 października Hitler podejmuje decyzję i nadaje temu formę odpowiednich aktów prawnych o podzieleniu obszaru zajętego na mniej więcej dwie równe części, 90 tysięcy kilometrów obszarów zachodnich wciela bezpośrednio do Rzeszy, a na pozostałym obszarze organizuje coś, czemu nadaje nazwę Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych terenów wschodnich. I dodajmy, że w październiku, na początku października 1939 roku on jeszcze nie rozstrzyga owego 6-8 października, czym ma być to Generalne Gubernatorstwo, bo tu toczą się dyskusje i pewne negocjacje z państwami zachodnimi, z Francją i Anglią, gdzie on próbuje mówić, że jeżeli zdecydujecie się na zawarcie pokoju, to ja dopuszczam możliwość pozostawienia, utworzenia polskiego państwa szczątkowego na terenie owego Generalnego Gubernatorstwa, oczywiście zależnego od Rzeszy, gdzie być może będą powołane jakieś namiastki polskiej państwowości. Tutaj padają nazwiska niektórych znanych osób ze środowiska polskiego, znanych z tego, że podczas I wojny światowej ludzie ci jakby reprezentowali tę orientację na państwa centralne, czy nawet wężej na cesarstwo niemieckie. Chociażby tutaj krążą takie nazwiska jak księcia Janusza Radziwiłła, Władysława Gisbert Studnickiego, profesora Władysława Kucharzewskiego czy hrabiego Adama Ronikera. Tak naprawdę z tych wymienionych tylko Studnicki dał się poznać jako osoba próbująca nawiązać dialog z Berlinem. Natomiast to jest taki mało znany aspekt i uświadomiony w naszym kraju tych rozważań Hitlera taktycznych, co zrobić z Polską, która nie została wcielona do Rzeszy. I tu wybiegając, można powiedzieć, że klamka zapada niejako dopiero w lipcu 1940 roku. Pozostaje Generalne Gubernatorstwo jako taki teren kolonialny, całkowicie zależny od Niemiec, na którym Polacy mogą decydować wykonawczo tylko na poziomie gminy albo administracji miejskiej. To jest cała kompetencja pozostawiona Polakom po 8 lipca 1940 roku. Klęska Francji i takie wyobrażenie, że Rzesza będzie państwem zwycięskim, zdecydowało o tym przeorientowaniu polityki Hitlera wobec Polski. Przez wcześniejszy rok obszar Generalnego Gubernatorstwa był traktowany jako przestrzeń do bezwzględnej eksploatacji gospodarczej, właśnie, która miała być dokonana, zanim to utworzenie tego państwa szczątkowego miałoby się stać faktem. A więc wywieźmy z tego państwa do Rzeszy jak najwięcej surowców, jak najwięcej urządzeń wartościowych, maszyn, zdrenujmy tę przestrzeń, zanim zwrócimy ją temu quasi-autonomicznemu polskiemu państewku. To się zmienia właśnie, jak powiedziałem, w październiku 1940 roku jest realizowana inna polityka, też w związku z powolnym przeorientowaniem podejścia Adolfa Hitlera do Związku Sowieckiego.
No dobrze, ale to ważnym też elementem jest ta polityka brytyjska, czyli mówiąc najkrócej, klęska Francji i to, że widać wyraźnie, że nie dojdzie też do porozumienia z Wielką Brytanią i że ten Winston Churchill będzie, mówiąc najkrócej, walczył na tych wzgórzach, polach i lotniskach.
Prawda jest taka, że jeszcze nieszczęsny Neville Chamberlain 12 października 1939 roku, pełniąc funkcję premiera, odrzucił te sugestie Hitlera co do prowadzenia spraw wojny, pokoju i nowego podziału Europy. I to, że po pewnym czasie Winston Churchill przejął obowiązki premiera, w tej materii akurat nic nie zmieniły, bo przecież Neville Chamberlain w ciągu tych kilku miesięcy, gdy nadal sprawował urząd, nie wyprowadził Wielkiej Brytanii ze stanu wojny, a wręcz owego 12 października 1939 roku zdeklarował po swoich doświadczeniach z wiarołomnym Hitlerem, że zupełnie nie ufa jego państwo, jego rząd zupełnie nie ufa jakimkolwiek zapewnieniom i deklaracjom Adolfa Hitlera po tym, jak złamał ustalenia umowy monachijskiej dotyczącej losu Czechosłowacji, złamał przecież w marcu. To był ogromny cios polityczny dla Chamberlaina. On o tym nie zapomniał i tego następne poczynania jakby są konsekwencją tego ogromnego zawodu, a zarazem no, porażki jego jako polityka, który okazał się krótkowzroczny i nie przejrzał, z kim ma do czynienia, negocjując z Adolfem Hitlerem. Więc jeszcze zanim Winston Churchill przejął kierowanie Wielką Brytanią, ten konflikt przecież był utrzymywany i z pełną aprobatą Brytyjczyków powstał na terenie Francji polski rząd, polskie instytucje władzy na wychodźstwie. Przecież Brytyjczycy nie protestowali przeciwko tworzeniu polskiej armii na terytorium Francji. Co więcej, gdy Związek Sowiecki zaatakował Finlandię w listopadzie, tak Brytyjczycy, jak i Francuzi rozważali możliwość rozpoczęcia wojny z Sowietami i zaangażowania polskich oddziałów w ten konflikt. I w tym momencie mielibyśmy też i wręcz formalną wojnę, już nie tylko z Rzeszą Niemiecką, ale też z drugim głównym okupantem, czyli ze Związkiem Sowieckim. Brytyjczycy i Francuzi nie zdecydowali się na ten krok na przełomie 1939 i 1940 roku, ale wojna z Rzeszą była faktem.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że profesor Grzegorz Berendt jest moim rozmówcą. Za chwilę wracamy. Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że rozmawiam dzisiaj z profesorem Grzegorzem Berendtem i rozmawiamy o polityce okupacyjnej III Rzeszy, to w pierwszej części z całą pewnością, ale też i pewnie wspomnimy trochę o polityce okupacyjnej Związku Sowieckiego wobec terenów polskich po 1939 roku, a przede wszystkim przed 1941, czyli przed tym, co się potem zdarzy. Wróćmy jeszcze na chwilę do tej polityki niemieckiej, bo mówiliśmy o powstaniu Generalnego Gubernatorstwa i tego, że on na początku ma taki nieokreślony charakter. Czy to, że polityka wobec Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa, ale także na terenie wcielonym do Rzeszy, ona jest trochę niekonsekwentna, czyli na przykład getta powstają w przeciągu bardzo długiego okresu. Czy to też świadczy o tym niedookreśleniu tej polityki? Czy ona, ta polityka wobec na przykład Żydów, którzy są z punktu widzenia narodowego socjalizmu, no ważnym celem, no mówiąc najkrócej, tego imperialnego i niszczycielskiego procesu, który jest założony, właśnie dlatego jest jeszcze ograniczana?
Powiedziałbym w ten sposób. Żydzi są zdefiniowani jako wrogowie narodu i państwa niemieckiego od samego początku ruchu niemieckich narodowych socjalistów od roku 1919. To pozostaje poza dyskusją. W 1933 roku ten ruch uzyskuje dodatkowe państwowe narzędzia, aby tę część obywateli Rzeszy wyrzucić poza nawias ogółu społeczeństwa. I ta nienawiść, to przekonanie jest przeniesione na teren Polski, było przenoszone od 1 września. Natomiast gdy obserwujemy decyzję poczynania władz niemieckich na terenie Polski wobec różnych grup ludności, to odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z takim wypracowywaniem stopniowym tego, co robić z poszczególnymi grupami ludności, narodowymi warstwami społecznymi, że mamy do czynienia z sytuacją, w której Niemcy nie przychodzą z gotowym harmonogramem poczynań, tylko ten harmonogram sukcesywnie uzupełniali, gdzieś wpisując te taktyczne, operacyjne poczynania w ogólne zasady, które przyjęli wcześniej, na przykład totalnego zdepolonizowania, odrzydzenia terenów, które były wcielone do Rzeszy w październiku 1939 roku. Więc to przyjęto wcześniej, ale to jakimi środkami i jakim tempie to robić, wypracowywano stosownie do tego, co udało się osiągnąć. No gdyby, dajmy na to, kampania polska trwała dłużej, to oczywiście ten harmonogram by wyglądał inaczej. Też nie zapominajmy o tym, że owi królowie poszczególnych okręgów Rzeszy, czy król generalnego gubernatorstwa, to ujmuję w cudzysłów rzecz jasna to pojęcie, Hans Frank, ale i wszyscy pomniejsi na naszym terenie, akurat Albert Forster, oni cieszyli się bardzo dużą autonomią w kwestii tego, co i kiedy wykonać, poza rzecz jasna decyzjami, które w pewnym momencie zapadały na poziomie centralnym. Wtedy już nie mogli na przykład całkowicie odrzucić podejmowania działań, aczkolwiek nadal o tym, jakie było ich nasilenie i jaki harmonogram, decydowali sami. I to, o czym pan mówi, że getta na terenie okupowanej Polski w zasadzie powstawały od października 1939 roku, a ostatnie tworzono nawet w czerwcu, w lipcu 1942 roku, tylko po to, żeby ułatwić wysłanie ludzi na śmierć, żeby ich najpierw zamknąć na ograniczonym, ogrodzonym terenie i stamtąd wyekspediować do ośrodków zagłady natychmiastowej czy dołów śmierci. No to pokazuje specyfikę i taką do pewnego stopnia samodzielność lokalnych urzędników niemieckich i funkcjonariuszy Policji Bezpieczeństwa. Tyle, że ta samodzielność tak rozumiana mieściła się oczywiście w owych ogólnych zasadach, które przyjęto już w następnym okresie, którym się nie zajmujemy, czyli po 22 czerwca 1941 roku. A tutaj rabunek, koncentracja, wyodrębnienie to są te elementy, które wprowadzono, zresztą wykonując zalecenia takiej depeszy szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinharda Heydricha z 21 września 1939 roku, który nakazał spisywanie Żydów, oznaczanie ich, tworzenie specjalnych instytucji, których skład powoływano spośród Żydów, ale ich zadaniem było przede wszystkim wykonywanie niemieckich rozkazów. Mam na myśli owe rady żydowskie czy służbę porządkową żydowską zakładane już jesienią 1939 roku. Często dla danych miejscowości na długo przed utworzeniem get. Ale te instytucje miały odciążać administrację niemiecką, nawet tą lokalną administrację tworzoną przez Polaków od zarządzania 2 milionami, a później 3 milionami mieszkańców wyznania mojżeszowego. Więc to już we wrześniu sformułowane, a później stopniowo realizowane. Na każdym etapie widzimy, iż celem jest w pierwszej kolejności w ciągu tych 22 miesięcy rabunek i eksploatacja sił żywych. W przypadku ludności żydowskiej, w przypadku ludności polskiej podobnie, chociaż tutaj dodajmy, że i przypomnijmy, że uderzenie pierwsze idzie w warstwy przywódcze społeczeństwa polskiego, tak aby zlikwidować tych, którzy mogli i de facto tworzyli struktury oporu wobec władz okupacyjnych.
No dobrze, to teraz na chwilę przeskoczymy przez granicę. Czy ta operacja AB, czyli ta operacja przeciwko inteligencji, to jest rzeczywiście taka skoordynowana operacja obu okupantów Polski? Czy mamy do czynienia z sytuacją, w której rzeczywiście istnieje tylko podobieństwo, czy też tak naprawdę skoordynowane działanie ataku na elity przywódcze zarówno na obszarze okupacji niemieckiej, jak i tej sowieckiej?
Kojarzymy te dwie rzeczy, natomiast nie mamy żadnych źródłowych świadectw, że NKWD i Policja Bezpieczeństwa w Rzeszy zawarła jakieś porozumienia.
Spotkanie w Zakopanem nie jest jakby...
Znaczy te spotkania i porozumienia między przedstawicielami służb specjalnych Związku Sowieckiego i III Rzeszy są faktem. Natomiast nie mamy żadnych źródłowych potwierdzeń tego, że oni zawarli jakieś porozumienia. Nie ma czegoś takiego jak tajny protokół czy tajna część układu niemiecko-sowieckiego z 23 sierpnia. Takich dokumentów z tych podpisanych, przyjętych podczas tych narad nie znamy. Natomiast też przypomnijmy, że mamy tutaj do czynienia z etapowym usuwaniem przedstawicieli polskich elit społecznych i państwowych przez obu okupantów już od września 1939 roku. To nie jest wiosna i wczesne lato 1940 roku, to nie jest przecież początek tej operacji dekapitacji polskiego społeczeństwa, usuwania warstwy przywódczej. Tu na pewno elementem sprzyjającym, i to historycy na podstawie stwierdzeń w zachowanych źródłach wskazują, jako te operacje z lata, wczes przełomu wiosny i lata 1940 roku były dokonywane w cieniu aneksji niemieckich w Europie Zachodniej, uderzeń na Holandię, Belgię, Danię, Francję. I zwrócę uwagę, że świat zajmował się wtedy tymi wydarzeniami, a nie tym, że przez Polskę tak pod okupacją niemiecką czy sowiecką przytacza się kolejna fala aresztowań, deportacji i zbrodni. No nie jest przypadkiem, że właśnie w czerwcu wyekspediowano do obozu Auschwitz pierwszą kilkusetosobową grupę przede wszystkim polskich więźniów politycznych. Nie jest też przypadkiem, że w czerwcu poszły w głąb Związku Sowieckiego kolejne transporty z dziesiątkami tysięcy polskich obywateli, którzy optując za wyjazdem do generalnego gubernatorstwa niejako okazali brak akceptacji wobec sowieckiego modelu rządzenia i zapłacili za to wywiezieniem w trzeciej fali deportacyjnej. Więc mamy tu do czynienia z takim walcem, który toczy się nieprzerwanie od 1 czy od 17 września 1939 roku. Walcem albo kulą śnieżną, która na kolejnych warstwach zbiera kolejne osoby wytypowane do eliminacji przez NKWD, a z drugiej strony przez Policję Bezpieczeństwa, Policję Bezpieczeństwa Rzeszy. To jest proces stały. Ja to też w ten sposób, że te służby, rozpoznając tkankę społeczną na terenach zajętych, gromadzą informacje na temat coraz to nowych osób. Dochodzą do tego, gdzie ukryli się ludzie, którzy w pierwszej fali we wrześniu czy w październiku 39 zdołali im się wymknąć na terenie Pomorza, Kujaw, na terenie województw wschodnich Rzeczpospolitej. I po ustaleniu ich nowych miejsc pobytu w 40 roku przychodzą te kolejne uderzenia. Jest też tak, iż oni zdają sobie sprawę doskonale, iż Polacy nie wywiesili białej flagi, iż nieprzerwanie na terenie obu okupacji trwają prace organizacyjne, których efektem było powoływanie cywilnych struktur konspiracyjnych oraz zbrojnych struktur konspiracyjnych. To te fakty były doskonale znane obu okupantom.
Choć tu odnoszę takie wrażenie, że mamy do czynienia jednak z realizacją pewnego właśnie takiego planu, który nabiera tempa i on trochę abstrahuje od, mówiąc najkrócej, siły tego organizacyjnego oporu polskiego, bo przypomnijmy, że on rzeczywiście ma taką swoją pierwszą kulminację właśnie wiosną roku 40, kiedy no ta wiara w to, że rzeczywiście na frontach zachodnich coś się rozstrzygnie i potem mamy, co by nie powiedzieć, takie załamanie tego sposobu myślenia o tej rychłym rozstrzygnięciu wojny, a co za tym idzie, ten model, jakby to powiedzieć, funkcjonowania polskiej konspiracji się zmienia i rzeczywiście jego aktywność słabnie. Nawet, jakby to powiedzieć, frekwencja słabnie, co ciekawe. Też można powiedzieć, że to jest okres pewnego mniejszej frekwencji tych jednostek, a walec represji paradoksalnie w tym czasie nabiera jeszcze większego tempa.
Tak, ale ja bym porównał tu sytuację z, powiedzmy, po klęsce Francji i Europy Zachodniej w poczynaniach Rzeszy Niemieckiej z tym, co zrobił w latach 70. XIX wieku kanclerz Bismarck, w tym sensie, że on popełnił wówczas wielki błąd, dlatego że do tego momentu Królestwo Prus miało przeciwko sobie stosunkowo nieliczną warstwę polskich patriotów zdeterminowanych do działań niepodległościowych, a uderzając w Kościół katolicki w ogóle, ale na terenach polskich, przede wszystkim w polskich księży, w polskie duchowieństwo, pchnął przeciwko państwu pruskiemu rzesze milionów polskich katolików. Niemcy, którzy byli przekonani, że idą do zwycięstwa po klęsce Francji, tej największej europejskiej, zachodnioeuropejskiej armii lądowej, nasilili brutalność swoich działań w okupowanej Polsce. Niektórych wystraszyli i efekt tego jest tym, o czym pan mówi, ale też prawda jest taka, że ten spadek dynamiki wynikał z chociażby z rozgromienia często bardzo naiwnych, a może nieprzygotowanych struktur, które kierowały się uczuciami patriotycznymi, ale nie były przygotowane do działań zbrojnych i wytrawnej w swojej niszczycielskiej działalności policji niemieckiej udawało się tych konspiratorów, młodych bardzo często, dość łatwo wychwycić. Natomiast terror rosnący spowodował, że ci, którzy pozostali na wolności, byli coraz bardziej zdeterminowani, bo przelewana krew jednych zastraszała, terroryzowała, ale innych skłaniała do kontynuacji walki. Więc tutaj mamy do czynienia z dwoma kierunkami i w zasadzie nie znika żadna duża formacja militarna, konspiracyjna, która powstała na przełomie 1939 i 1940 roku. One jeszcze w większości funkcjonują osobno, jako przybudówki przy partiach politycznych. Natomiast ludowcy, narodowcy, socjaliści, sanatorzy, oni wszyscy są zdeterminowani do tego, żeby te struktury utrwalać, rozwijać. I stopniowo też trzeba powiedzieć, później od 1941 roku mamy do czynienia z sytuacją, gdzie to przeświadczenie o konieczności scalania, koordynowania działań, współdziałania ponad podziałami się nasila. Następuje w obliczu terroru niemieckiego coraz większa konsolidacja polskiej konspiracji niepodległościowej, a nie proces odwrotny.
No dobrze, to właśnie jest jakby pewną puentą tego naszego dzisiejszego spotkania. Zresztą o tych późniejszych wydarzeniach mówiliśmy już zresztą w rozmowie z profesorem Berendtem, no ale warto je zarysować. Czyli to jest tak naprawdę rzeczywiście ten wzrost dynamiki represji. To jest rozpoczęcie masowej eksterminacji ludności żydowskiej zarówno właśnie w Generalnym Gubernatorstwie, jak i na tych otwierających się po 22 czerwca 1941 roku dla władz niemieckich obszarach wschodnich. No a z kolei z punktu widzenia polskiej konspiracji to jest znacznie bardziej przekonanie o tym, że jest to bieg na dłuższy dystans niż się wydawało na początku wojny i to też jest ważne dla funkcjonowania tej konspiracji. Znaczy,
ja jeszcze podkreślę jedną rzecz. W swoim zadufaniu zbudowanym na zwycięstwach z lat 38, sukcesach z lat 38-40, Hitler zdecydował się na poczynania samobójcze w takim wymiarze, który bardzo często jest pomijany w naszej narracji. Otóż atakując Związek Sowiecki, on ruszył na państwo, na terenie którego było 170 milionów ludzi i nieprzebrane rezerwy surowcowo-materiałowe. Wypowiadając po kilku miesiącach wojnę Stanom Zjednoczonym w grudniu, dodał do tej puli brytyjskiej kilkuset milionów, sowieckiej 170 milionów, dodał pulę około 200 milionów obywateli i gigantyczny zasób. On popełnił samobójstwo w drugiej połowie 1941 roku, szczęśliwie dla nas.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że profesor Grzegorz Berendt był dzisiejszym moim rozmówcą. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Panie profesorze, to ja, że tak powiem, pana odprowadzę do kurteczki.